zasadą taką główną tych żołnierzy był fakt walki właśnie z NKWD i z milicją obywatelską. Głównie dochodziło do tego, że oni starali się rozbroić tych żołnierzy. Rozbroić, atakowali często posterunki policji, aby uwolnić więźniów politycznych. Główną zasadą było odebrać broń i puścić takiego człowieka wolno. W związku z tym taki żołnierz lasu, bo tak też się o nich często mówi, mógł na swojej drodze, nie wiem, 3-4 razy spotkać tego samego wroga, który wracał do jednostki, dostawał broń znowu i znowu szedł polować na takiego żołnierza podziemia antykomunistycznego. Dlaczego tak robiono? No, nie chodziło tutaj o eskalację konfliktu. Chodziło żołnierzom o to, aby na terytorium Polski rządzili Polacy, a nie ci, którzy są tu instalowani z rozkazu Stalina. Oczywiście była to pewna mrzonka. Można powiedzieć, że było to pewne marzenie, ale przypomnijmy, że to często byli chłopacy, którzy mieli 16, 17, 18 lat. Zresztą nie tylko chłopacy. Tam byli dowódcy, którzy też dla mnie mają duży szacunek. Ja ogólnie jestem człowiekiem, który zawsze dowódców ocenia strasznie negatywnie, strasznie krytycznie. Dlatego też, jeżeli chodzi o powstanie na przykład warszawskie, cześć i chwała wszystkim, którzy walczyli, ale tych wszystkich dowódców, którzy podejmowali decyzje, uważam, że powinni być bardzo krytycznie ocenieni przez historyków i przez społeczeństwo. Tu w tym przypadku ci dowódcy żyli tak naprawdę na równi ze swoimi oddziałami. Tą samą biedę klepali, tak? Spali w tych samych lasach, tak samo marzli, tak samo byli szykanowani, tak samo ich życie było zagrożone. Dlatego tutaj pod tym względem przyznam szczerze, że mam do nich bardzo, bardzo duży szacunek. Proszę Państwa, niestety po stronie radzieckiej, bo tak ujmę to, chociaż tam też byli Polacy, była zupełnie inna zasada. Otóż wszystkich żołnierzy schwytanych należało doprowadzać do sądów. Potem nawet można było ich rozstrzeliwać, jeżeli byli złapani z bronią w ręku na miejscu bez sądu, tak? A wszystkich rannych dobijano bagnetami. Znaczy chodzono po polu bitwy, jeżeli ktoś był ranny, nawet lekko, należało go dobić i po prostu zostawić. Taka była zasada. Terror. Przede wszystkim terror. Również ludność cywilna, która pomagała tym żołnierzom, a mamy dużo informacji o tym, że ludność cywilna bardzo chętnie pomagała tym żołnierzom, dawała im nocleg, jedzenie i tak dalej, ci cywile byli niezwykle zagrożeni. Tutaj w zasadzie te represje, które Polacy mieli podczas pomocy Żydom w czasie okupacji niemieckiej, są dość podobne. Grożono więzieniem, grożono śmiercią, tak? Internowaniem, rozdzieleniem rodzin. Prawdą jest, że ci żołnierze wyklęci, bo tak powoli zaczniemy ich nazywać tutaj już w tej audycji, zaraz dojdę do tego, kto ich wyknął, no niejednokrotnie też nie zachowywali się fair w stosunku do ludności cywilnej. W momencie, w którym ta ludność cywilna nie chciała pomagać, tak? Oni często to jedzenie brali siłą. Dlatego zawsze mówię, historia nie jest czarno-biała. To byli często ludzie krystaliczni, a część z nich nie była krystaliczna. Tutaj najbardziej haniebny był oddział Burego, o którym powiem na końcu. Ale też polska historiografia poradziła sobie również i z tym. Ale wróćmy do tych rasów. Determinacja tych ludzi była olbrzymia. Oni chcieli walczyć, chociaż powoli tracili nadzieję, bo widzieli, że ten wróg jest o wiele silniejszy i nie ma szansy na pomoc. Jeszcze jak bili się z Niemcami, to wiedzieli, że gdzieś się dzieje wojna, ale tutaj oni walczą ze zwycięzcami tej wojny. I są jeszcze marzenia takie, że może Amerykanie po pokonaniu Niemców zaatakują Związek Radziecki. Zresztą to nie były tylko ich marzenia. Przypomnę, generał Powell, jeden z największych generałów w wojnie europejskiej, tak, w tym froncie europejskim, też dokładnie mówił to samo w Stanach Zjednoczonych, no tylko że został zamordowany najprawdopodobniej przez NKWD. W związku też z czym to były takie marzenia tych żołnierzy, które gdzieś tam miały jakieś pokrycie w rzeczywistości, delikatne, tak, była jakaś szansa na to. No niestety tutaj, jakby powiedzieć, się nic nie stało.
Pomóż Bóg.
Państwa, ci żołnierze byli dość dobrze zorganizowani, ponieważ, no, można powiedzieć, ta organizacja Armii Krajowej, tak, która przetrwała okupację niemiecką, jakby powiedzieć, się odrodziła. I w związku też z czym powstała właśnie ta organizacja Wolność i Niezawisłość, która na bazie tych kontaktów Armii Krajowej, no, odtworzyła takie ogólnopolską organizację antykomunistyczną. Ocenia się, że tych żołnierzy w lesie było około 120 do nawet 180 tysięcy. Czyli była to, no, można powiedzieć, siła dość duża. Ale proszę Państwa, komuniści polscy rzucili przeciwko nim prawie 250 tysięcy żołnierzy. I to nie były tylko oddziały NKWD i MO. To były także oddziały Wojska Polskiego, łącznie z dywizjami pancernymi i artylerii. To była wielka siła, która miała zniszczyć, zmiażdżyć cały opór na terenach Rzeczpospolitej. Jednym z pomysłów na pokonanie tego podziemia antykomunistycznego były amnestie. W 1945 roku, w sierpniu, ogłoszono pierwszą amnestię. Otóż rząd stwierdził, ten tymczasowy rząd, że wszystkie zbrodnie przeciwko władzy, oczywiście komunistycznej, będą wybaczone, o ile tylko żołnierz wyjdzie z lasu, odda broń, spisze się, że rezygnuje z walk z komunistami i będzie mógł iść do domu. Tak to pięknie brzmiało. No i z tej amnestii skorzystało około między 30 a 50 tysięcy z tych żołnierzy. Oni po prostu już mieli dosyć. Ja się im troszeczkę nie dziwię, bo te warunki w lesie były tragiczne i strach przed utratą swojego życia też był wielki. Ponadto proszę pamiętać, że to już są momenty, gdzie w Polsce zaczynają się procesy pokazowe. Taki bardzo głośny proces 16, w którym między innymi ten wspomniany już przeze mnie ostatni dowódca Armii Krajowej Okulicki, czy też wicepremier Jankowski, byli sądzeni za zdradę. Tych ludzi wywieziono do Moskwy tam, niektórzy z nich nigdy nie wrócili. Okulicki ponoć tam dostał zawału, ale ta informacja wypłynęła w 68 roku, albo 69, już do końca nie pamiętam, w którym roku. Ludzie widzieli, słyszeli, czytali o tym, że ta władza robi co chce, że te sądy, wojskowe, przypomnę, sądy. To są sądy nieugięte. W związku z tym tutaj daje im się na tacy, słuchajcie, będziecie bezpieczni, wyjdźcie, tylko przestańcie strzelać. No i oni idą, tak? Mówię, około od 30 do 50 tysięcy żołnierzy wyszło z lasu. Niestety, oczywiście, komuniści kłamali. Kłamali i ci żołnierze, którzy postanowili w 45 roku wrócić do domów, byli później szykanowani, sądzeni, tworzono takie specjalne miejsca odosobnienia dla nich, specjalne więzienia polityczne. I można powiedzieć, ich los był tragiczny. Tutaj dochodziło często właśnie też do samosądów tych komunistycznych, dochodzono do kary śmierci włącznie. Mimo to do 1947 roku komuniści nie mogli pokonać tych oddziałów. One oczywiście topniały, było ich coraz mniej, tych ludzi w lesie, ale jednak cały czas, jak się czyta tą korespondencję, choćby wewnętrzną tych komunistów oraz czyta te depesze z Moskwy, które były bardzo, ale to bardzo takie ostre, depesze Stalina o tym, że jak to sobie nie mogą tutaj poradzić na własnym terenie i gdyby nie Stalin, to cała ta władza by upadła, co było rzeczywiście troszeczkę prawdą, bo gdyby nie obecność Armii Czerwonej, to tutaj polscy obywatele, mi się wydaje, tych komunistów szybko pognaliby na bagnetach. No to proszę Państwa, ci komuniści polscy, no to zaczynają dostawać białej gorączki. Nie mogą sobie poradzić militarnie z tymi oddziałami. To często są nawet jakieś małe bitwy, które poprzez to, że dowódcy tych oddziałów leśnych to byli wyćwiczeni, dobrzy oficerowie, często oni potrafią tymi bitwami kierować i nawet wygrywają potyczki z o wiele liczniejszymi oddziałami milicji obywatelskiej, w której, tak jak już powiedziałem, wartość militarna tych żołnierzy oraz moralna była dość mocno wątpliwa. Natomiast w 1947 roku, proszę Państwa, staje się coś, co, no, podkopuje morale tak, że można powiedzieć, tym rycerzom obcięto skrzydła. Ja jeszcze przez chwilę wierzyli, że może coś z tego będzie, to w 1947 przestali wierzyć po momencie wyborów do parlamentu, w którym to te wybory zostały oczywiście sfałszowane i to sfałszowane na masową skalę, gdzie komuniści, wszystkie te prokomunistyczne partie zwyciężyły, stworzyły nowy rząd, nowy Sejm, tak, już w odbudowanym właśnie też na ulicy Wiejskiej budynku Sejmu. Sejm miał swoje pierwsze spotkanie plenarne i tam na tym spotkaniu plenarnym ogłoszono, że skoro jest nowa władza, pokój w państwie zapanował, to ogłasza się drugą amnestię. No i niestety część z tych żołnierzy, która jeszcze walczyła w lesie, nie do końca wiedziała, jaki jest los ich towarzyszy, którzy podczas tej pierwszej amnestii już dostali się do więzień i ci ludzie masowo wychodzą z lasów. Dlaczego? Ponieważ wiedzą, że po tym oszustwie wyborczym po którym Zachód nie zrobił nic. Nic po prostu. Żadnej nawet noty dyplomatycznej nie było. Chociaż dokładnie, bo to mamy na to dokumenty historyczne, dokładnie w Wielkiej Brytanii na przykład było wiadome, że te wybory były całkowicie sfałszowane. W związku z tym ci żołnierze po prostu wiedzą, że ich walka jest beznadziejna i wychodzą z lasu. W lesie pozostaje około 2000 żołnierzy. To już są rzeczywiście, proszę Państwa, malutkie oddziały wojskowe. Ci, którzy wychodzą, zgłaszają się na posterunki milicji obywatelskiej, oddają broń, po czym gdzieś scenariusz jest zawsze taki sam. Po 2, 3, 4 tygodniach dostają wezwanie na posterunek, na którym słyszą, że władza ludowa nie do końca wierzy, że żołnierze ci zaprzestali swojej działalności wojskowej, albo na przykład oskarża im się o to, że nie wyjawili jakichś wyjątkowo ważnych informacji, w związku też z czym wszczyna się w stosunku do nich śledztwo. Taki człowiek zostaje automatycznie wsadzony do więzienia. No i rozpoczyna się kolejna rzeźń, która zwana jest przez niektórych Małym Katyniem. Łącznie można powiedzieć, przez ten czas niszczenia podziemia antykomunistycznego służby polskie, komunistyczne, no gdzieś tam zabiły, mówi się, około 50 tysięcy ludzi. Tak? To jest oczywiście olbrzymia liczba, plus tych, których oczywiście zabito w lasach. Proszę Państwa, tych ludzi się wsadza do więzień, torturuje. I to są tortury najgorszego sortu. Sądzi się po takim śledztwie w celi oskarżonego, tak? Po na przykład uzyskaniu jakiejś informacji. Wchodziło tam 3 żołnierzy, się okazywało, że to był sąd wojskowy. I proces trwał na przykład 15 minut, po czym ustalano, że karą jest oczywiście śmierć. Żeby zawstydzić takiego oskarżonego, rozbierano go i sadzano na toalecie. Dlatego żołnierze wyklęci mówili, że to są procesy kiblowe, ponieważ oni będąc właśnie na kiblu tym, czyli na toalecie, słuchali wyroku. Bardzo często, w zasadzie 90% tych wyroków kary śmierci odbywało się poprzez strzał w tył głowy. Jest to typowa, ulubiona metoda zabójstwa właśnie NKWD-istów. Ci ludzie często leżą w bezimiennych grobach. Część z nich nawet nie wiemy, gdzie leży. Mamy tutaj tą sprawę tej łączki, tak? Czyli tutaj na warszawskim cmentarzu zaczyna się ekshumacja tych ludzi, ale tam też są pewne problemy właśnie polityczne, żeby tych ludzi ekshumikować i oddać im cześć. Proszę Państwa, oni byli bici, katowani, kobiety były gwałcone oczywiście, bo pamiętajmy, że tam też kobiety walczyły, to nie byli tylko i wyłącznie mężczyźni. To 1000 do 2000 żołnierzy, którzy zostaje w lesie, większość z nich niestety umiera. Oni piszą w swoich pamiętnikach, że marzą tylko o jednej rzeczy, żeby umrzeć z karabinem w dłoni, żeby nie dostać się w ręce komunistów i nie przeżyć piekła, które zapewni im Urząd Bezpieczeństwa, ponieważ wiedzieli, że to, co tam się dzieje, jest nieludzkie. Warto tu wspomnieć kilka nazwisk. Proszę Państwa, rotmistrz Witold Pilecki, o którym kiedyś zrobię osobne spotkanie z Państwem, przeżył Auschwitz. Tak, był w obozie koncentracyjnym dla całego świata, obóz koncentracyjny, obozy koncentracyjne, które są w Polsce, przyznaczę, że wszyscy przyjeżdżają do Polski, to jadą do obozów, zamiast, nie wiem, na Wawel. Dla nich to jest piekło na ziemi. Najgorszy przykład tego, co człowiek mógł wymyśleć, takie rzeczy się mówi. On przeżył Auschwitz, po czym w ostatniej rozmowie do swojej żony mówi, że Auschwitz w porównaniu z tym, co doświadcza obecnie w więzieniach Urzędu Bezpieczeństwa, to jest nic. To jest igraszka, on chyba użył tego słowa. Igraszka. Proszę sobie wyobrazić te komory tych ludzi zgłodzonych, bitych, katowanych przez Niemców. I człowiek, który to przeżył, bo on nie był w tym Auschwitz jakimś VIP-em, tak? On nie dostawał dodatkowych porcji jedzenia, albo nie wiem, nie chroniono go w życiu. On był normalnym więźniem, tak samo cierpiał jak wszyscy inni. I on twierdzi, że to była igraszka. Niech Państwo sobie pomyślą, jaka to była katownia. Że człowiek, który ma takie doświadczenie, jako jeden z niewielu, bo my sobie dzisiaj możemy gadać, nie? Tam Hitler był gorszy niż Stalin, tak wszystko z perspektywy, nie doświadczyliśmy tego. Ale ten człowiek to przeżył, jedno i drugie. I on to porównuje w ostatniej rozmowie do swojej żony i mówi, to była igraszka. To, co robią komuniści, jest o wiele gorsze. Większość tych ludzi, tak jak mówię, leży na warszawskich powązkach, to są groby nieznane. Można imiona wymieniać tak naprawdę w nieskończoność. Musiałbym chyba siedzieć tu 3 godziny. Ja wspomnę oczywiście o Pileckim. Wiadomo, że tym żołnierzem wyklętym była też Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka. Dziewczyna, która miała 18 lat, była łączniczką, została oskarżona niesłusznie o morderstwo członka milicji obywatelskiej, została skatowana i zamordowana. Trzeba pamiętać, że ostatnim żołnierzem, który został złapany, to był, proszę państwa, 1968 rok. I to był Józef Franczak, pseudonim Lalek. I trzeba sobie powiedzieć, że ta już jego walka to już była walka symboliczna, tak? Już te oddziały w latach 60. to już nic nie mogę zrobić. To były tylko jakieś tam grupy, które kuły w oko nową władzę. Ale aż do 68 roku byli żołnierze, którzy walczyli o wolną Polskę. Pod nogami dywan zdroci, mur porosła trawa, cienie pod piwnicy ścianą, w martwym oknie szlana łza. Będą o mnie śpiewać pieśni, wolałabym żyć. Moje imię Inka, wyklęta życia nić. Nie oglądam się za siebie. Szybkim skrótem. Dlaczego żołnierze wyklęci? Ponieważ każde państwo ma taki problem i my nie jesteśmy tutaj, jakby powiedzieć, niczym specjalnym, że historia to również polityka. Oczywiście historia tam średniowiecza, czy tam nowożytności, to sobie można darować jakieś problemy polityczne. Nawet jeżeli mamy zdanie na temat tego, czy Kazimierz Wielki był wielki, czy niewielki, to nikt się o to tak nie pokłóci, żeby, nie wiem, wyszedł z domowego obiadu. Ale tak naprawdę im bliżej współczesności, to ta historia i konsekwencje tej historii mają przełożenie na dziś. W związku też z czym dziś nas dotyczy i dlatego też pewne emocje. W przypadku żołnierzy wyklętych te emocje są, jakby powiedzieć, razy 3, razy 4. Nie do końca rozumiem dlaczego. Otóż w Polsce mamy 2 grupy polityczne. Jedna uważa, że żołnierze wyklęci byli ludźmi typowo całkowicie kryształowymi. No to byli najwięksi z patriotów. I zgadzam się bardziej do tej opcji. W 90%, bo rzeczywiście wśród tych ludzi byli też bandyci. Między innymi trzeba pamiętać, że był taki taki dowódca Romuald Rice i jego grupa Burego, która pacyfikowała, przy czym pacyfikacja to takie ładne słowo, ludność wiejską na terenach dzisiejszej Białorusi. Między innymi polegało to na to, że oni zamykali tych ludzi w oborach i palili żywcem. Polacy z orłem w koronie na czapkach. Tylko, że państwo polskie poradziło sobie z tym problemem dość jasno. Instytut Pamięci Narodowej wydał taki komunikat, to był chyba 2007 rok, ale mogę się pomylić, ale pamiętam treść tego komunikatu, że grupa Burego oraz ludzie, którzy postępowali w ten sposób, że to postępowanie ma znamiona ludobójstwa. W związku też z czym nie można stwierdzić, że była to część walki o niepodległość narodu polskiego. Wręcz przeciwnie, ich działania służyły tylko komunistom, aby propagować pewien negatywny obraz żołnierzy, którzy walczą w lesie. Proszę zwrócić uwagę, to jest oficjalna egida państwowa, Instytut Pamięci Narodowej. Proszę zwrócić uwagę, tylko tak dla porównania. Co mówią Ukraińcy o Banderze? O człowieku, który małe dzieci polskie wiązał drutem kolczastym wokół drzewa, potem do nich strzelał. Że to był największy z patriotów. A co my, Polacy, mówimy o bandzie Burego? No, że to byli ludobójcy. I tutaj jest pewna różnica między naszym narodem a innym i tu jestem dumny z tego, że jestem Polakiem. Proszę Państwa, żołnierze wyklęci mieli być zapomnieni. Historycy, którzy pisali historię na nowo, historycy komunistyczni, robili wszystko, żeby upodlić ten obraz żołnierza w lesie. Nazywano te grupy bandami. Opowiadano o tym, co oni robią, jak nie gwałcą, a jeżeli już nawet coś pozytywnego, jakieś były pozytywne przesłania, bo przecież wielu tych żołnierzy broniło ludność cywilną przed na przykład atakami pijanych żołnierzy radzieckich, tak? To trzeba było to, jakby powiedzieć, odkręcić. Jeżeli zaangażowano do tego nie tylko prasę, ale także filmy. Ja pamiętam taki film czarno-biały chyba z lat 60. o forsowaniu granicy zachodniej, tytułu nie wspomnę, gdzie żołnierze polscy dostają taki list, jeden z nich dostaje list, że jego brat został zamordowany przez bandytów, a był taki dobry chłopak, bo w milicji obywatelskiej służył. No, pamiętam do dzisiaj ten film. Propaganda i jeszcze raz propaganda. Kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą. Straszne jest to, że dzisiaj mamy 2016 rok, a święto jest od 2011 roku, a niby wolną Polskę, czy też naprawdę wolną Polskę, mamy od 89. I jakoś nikt nie wpadł na pomysł, żeby tych żołnierzy wyciągnąć z niebytu historii i oddać im chwałę. Ponieważ oni byli przez lata komunistyczne zastraszani, ci, którzy to przeżyli, nawet po amnestii w 56 roku, która rzeczywiście była amnestią, tak? Jak umarł Bierut, jak umarł Stalin, to tych ludzi wypuszczono z więzień. Mój pradziadek też wtedy wyszedł z więzienia. To oni i tak byli szykanowani, i tak byli mieszani z błotem. Trzeba tym ludziom przywrócić pamięć. Ja się cieszę, że teraz delikatnie ta pamięć jest przewracana. Proszę Państwa, druga RP, gdy Piłsudski doszedł do władzy, gdy odzyskaliśmy niepodległość, przecież to państwo było słabiuteńkie, podzielone wewnętrznie. Co zrobili politycy polscy? Stworzyli jednolite umundurowanie dla wszystkich żołnierzy powstania styczniowego. Jakby nie oceniać to powstanie, czy oni byli dobrzy, czy źli. Wszyscy zostali awansowani, wszyscy dostali jeden mundur i każdy żołnierz miał obowiązek, widząc takiego kombatanta z powstania styczniowego, mu salutować, a ze wspomnień z tamtych czasów możemy wyczytać, że jak taki powstanie styczniowy szedł na miasto, to nie było bata, żeby on sobie przeszedł spokojnie, no bo jak szedł na spacer, to proszę Państwa, nie było możliwości, żeby on przeszedł od punktu A do punktu B. Każdy chciał z nim porozmawiać. Dzieci go otaczały, żeby on opowiedział o tym, jak bił się za Polskę. To był cały kult. Świeżo co powstałe państwo polskie, tak, potrafiło coś takiego zrobić z powstańcami styczniowymi. A nam zajęło to tyle lat. Tyle lat. I te mundury, ten pomysł, no to minister obrony narodowej, jak ja tutaj to nagrywam, to mogę powiedzieć szczerze, to chyba 5 dni temu, tak, to zostało dopiero wymyślone na nowo. A ci żołnierze często mają najmniejsze emerytury po 1200-1300 zł, ponieważ byli tak szykanowani, że dostawali najgorszą pracę, najgorsze emerytury, jakie tylko mogli dostawać. Proszę Państwa, to tyle. Oczywiście proszę pamiętać, nie ma rzeczy czarno-białych w historii. Byli wśród tych żołnierzy ludzie, którzy nie zasługują na miano żołnierzy polskich. Była ich oczywiście mniejszość, ale byli też tacy, którzy do końca walczyli, do końca twierdzili, że należy oddać życie. Polityka nie była dla nich ważna. Wczoraj czytałem wspomnienie takiego chłopaka, ten pan ma już, mógłby być moim dziadkiem, albo przynajmniej może nawet pradziadkiem, jakby się pospieszył, ale on miał wtedy 18 lat. I mówił, że dali mu broń i powiedzieli, że trzeba walczyć za Polskę. On wiedział, że trzeba walczyć za Polskę. I to była cała polityka, którą on rozumiał. I walczył do końca. Do końca. I za to im chwała. Dziękuję. Do usłyszenia.
co nikt zmęczonych butów już nie ściga. A śpiące oko zdrajcy mnie nie wypatruje. Chroniony lasem, łanem zboża, twą modlitwą idę dziś, Bóg mi ciebie podaruje.
Thank you.